Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, były wiceminister aktywów państwowych.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Jeszcze raz dzień dobry, panie pośle. Panie pośle, wraca pan do rządu?
No, jest jeden poseł Kowalski w Sejmie. Poseł Kowalski pracuje, mam nadzieję, mocno. Dzisiaj pisałem projekt uchwały na stulecie istnienia Związku Polaków w Niemczech. A co przyniesie przyszłość, to zobaczymy naprawdę w Sejmie.
Panie pośle, na pewno bardzo ważną sprawę, ale nie odpowiedział pan na pytanie.
O wszystkich kwestiach personalnych zawsze decydują liderzy Zjednoczonej Prawicy, prezes Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości i pan minister Zbigniew Ziobro. Dla nas najważniejsze jest to, żeby wygrać wybory w roku 2023 i nie dopuścić Donalda Tuska.
W ogóle takie rozmowy? Czy ktoś prowadził z panem rozmowy na ten temat? Na temat
pani redaktor, tak jak powiedziałem, wszystkie kwestie personalne to są rozmowy liderów. Nie są upoważnione, żeby o tym w tej chwili mówić.
A czy chciałby pan wrócić do rządu?
Ja chcę przede wszystkim służyć dobrze Rzeczpospolitej. Jeżeli będzie taka możliwość, żebym pracował na innych odcinkach, zawsze będę pracował, ale to są decyzje naprawdę liderów. Zostawmy to.
Panie pośle, posłowie PiS-u mówią, że gdyby miał pan wrócić do rządu, to warunkiem tego i zresztą powołania również innych osób z Solidarnej Polski byłoby rozstanie się z funkcjami przez małżonki zasiadające w zarządach spółek albo no po prostu zajmujące posady w państwowych spółkach. Czy takie warunki panu postawiono?
Ale kto o czymś takim mówi, bo ja nie słyszałem takiej tezy, bo to jest jakaś plotka.
Tak mówią posłowie PiS-u, że jeżeli posłowie Solidarnej Polski będą wchodzić do rządu, to muszą spełnić taki warunek, że ich małżonki będą musiały odejść z posad w państwowych spółkach.
No, pani redaktor, ja takiej informacji nie znam. Jest sytuacja bardzo oczywista. My, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, mamy jasne, czytelne zasady. Jeżeli chodzi o kwestie nepotyzmu, to wypalamy takie kwestie absolutnie żelazem. Tutaj nie ma żadnej nieprawidłowości.
A czy w ogóle prowadzone są ze strony polityków PiS-u takie rozmowy z politykami Solidarnej Polski właśnie dotyczące rezygnacji z funkcji?
Nie ma takiego tematu, bo kwestia dotycząca tych nieprawidłowości, które rzeczywiście były, Prawo i Sprawiedliwość w sposób profesjonalny tym tematem zarządził i wykonał swoją uchwałę w sprawie nepotyzmu.
Swoją uchwałę, ale ta uchwała początkowo mówiło się, że będzie obejmowała całą Zjednoczoną Prawicę, również Solidarną Polskę, dlatego pytam właśnie o to, czy takie warunki są również stawiane państwu.
Ale tak jak powiedziałem, ja nie wiem, skąd pani ma takie informacje i tak jak powiedziałem, my się dzisiaj skupiamy na tym, żeby w sposób profesjonalnie realizować program Zjednoczonej Prawicy, Polski Ład i myślę, że Polacy dobrze to oceniają, szczególnie to, jak dzisiaj walczymy o to, żeby chronić polsko-białoruską granicę, a opozycja
czyli, ale to dobrze, powiem. To tam do polsko-białoruskiej granicy jeszcze przyjdziemy, ale rozumiem, że pana żona nie odejdzie ze spółki, z Gaz-System, państwowej spółki w takim razie.
Moja żona, pani redaktor, jak dobrze pani o tym wie i myślę, że tak trzeba jasno powiedzieć, została zatrudniona dużo wcześniej niż wszedłem do polityki, więc nie ma powodów do tego, aby do tego tematu wracać. I dzisiaj rzeczywiście jest dokładnie na tym samym stanowisku, na którym była w pierwszym dniu, w którym objąłem funkcję posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
Czyli nie odejdzie.
No, ale no, nie widzę powodów, dla którego miałaby odchodzić. No, ja mogę powiedzieć, że dzisiaj ja jestem raczej problemem z punktu widzenia jej kariery zawodowej. Natomiast, no, kropka.
Okej. Okay. Panie ministrze, czy Fundusz Sprawiedliwości to jest jeden wielki przekręt? Tak twierdzi NIK właściwie, tak wynikałoby z kontroli NIK-u.
No, ci wszyscy, którzy dzisiaj powołują się na ten tak zwany pseudoraport, nikczemny raport pana Mariana Banasia, który szuka rzeczywiście większości w Sejmie, aby obronić się przed wnioskiem o utratę możliwości ochrony, ponieważ będzie wniosek o uchylenie immunitetu. No, widzą, że jest to rozpaczliwa próba pana Banasia odpowiedzenia na wniosek, który wpłynął ze strony prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu.
Panie pośle, ale ten raport przygotował nie pan Marian Banaś, tylko kontrolerzy NIK-u, zespół kontrolerów.
No i teraz widzimy, jeżeli jeszcze 2 lata temu pan prezes Kwiatkowski mówił, że dokładnie ten sam obszar, który dzisiaj bada pan Marian Banaś, wszystko było w porządku, nie było naruszonego
kryneru. Ale minęło kilka lat.
Ale to jest dokładnie ten sam okres jest badany, nie było żadnych nieprawidłowości. Pan Marian Banaś uważa, że 140 milionów złotych, które zostały sfinansowane, zakupy na przykład w ochotniczych strażach pożarnych, czy na przykład 50 milionów złotych, za które kupiono sprzęt do polskich szpitali, czy na przykład 40 milionów złotych na bardzo ważną klinikę pani Ewy Błaszczyk, to są źle wydatkowane pieniądze. Myślę, że słuchacze mogą to sami ocenić.
Czy pan Zbigniew Ziobro, który zarządza Funduszem Sprawiedliwości, jest ministrem zdrowia?
Pani redaktor, ale tak jak powiedziałem, jeżeli mamy do czynienia z ochotniczymi...
Ale nie powiedział pan, czy jest ministrem zdrowia? No,
pani redaktor, ochotnicze straże pożarne to jest pierwsza linia reakcji na zdarzenia o charakterze przestępczym. Wypadki to są przestępstwa. Jeżeli kupujemy ponad 140 wozów strażackich i te wozy służą temu, żeby ratować życie dziesiątkom Polaków i pomagać ofiarom przestępstw, to jest skuteczne działanie.
Panie pośle, te cele finansuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Są do tego też specjalne fundusze, które finansują między innymi ochotnicze straże pożarne. Oddzielnie Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje służbę zdrowia, placówki służby zdrowia i tak dalej. Fundusz Sprawiedliwości został powołany do zupełnie innych celów.
Pani rektor, akurat pani tutaj nie ma wiedzy. W 2017 roku była zmiana prawna i umożliwia właśnie finansowanie takich kwestii, jak na przykład zakup nowoczesnego sprzętu na przykład dla polskich szpitali. I to jest absolutnie wykorzystywane dzisiaj, żeby pomagać ofiarom przestępstw. Ja w ogóle nie rozumiem tego pytania.
W 2017 roku rzeczywiście został rozszerzony zakres działalności Funduszu Sprawiedliwości, ale wciąż miały być to zadania związane z zapobieganiem przestępczości, pomocą ofiarom przestępstw.
No to porozmawiajmy o liczbach, pani redaktor. Pan minister Zbigniew Ziobro jest twarzą wielkiego sukcesu Funduszu Sprawiedliwości. 84 miliony złotych w 2020 roku trafiło do ośrodków pomocy pokrzywdzonym. Za czasów Platformy Obywatelskiej w 2012 roku 1 600 000. To jest skok o ponad 5200%. To są twarde liczby. To, że Zbigniew Ziobro w sposób skuteczny odebrał mafiom VAT-owskim i przestępcom
mafią... Nie mieszajmy mafii VAT-owskiej do tego,
prawda.
Bo nie z tych pieniędzy są finansowane...
Finansowane jest to dlatego, że prokuratura, która jest podległa panu ministrowi, w sposób skuteczny działa.
Fundusz Sprawiedliwości jest finansowany z nawiązek od sprawców przestępstw.
No tak, ale sprawcy się znaleźli się w więzieniach dzięki między innymi skutecznej działalności i zreformowanej działalności prokuratury pod auspicjami pana ministra
Zbigniewa Ziobro. Pan z wielką gracją wszystko wymieszał. Afera VAT-owska i tak dalej, nie ma tutaj nic naprawdę do rzeczy. Są to pieniądze pochodzące z nawiązek od sprawców przestępstw i pieniądze pochodzące jest to część po prostu zarobków więźniów i miały być to pieniądze, które by miały być przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw.
Czyli pani zdaniem, pani redaktor, pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości nie mogą być przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw w taki sposób, że finansujemy ochotnicze straże pożarne, szpitale, nowoczesny sprzęt, który pomaga ofiarom przestępstw, czy na przykład klinikę pani Ewy Błaszczyk. Czy pani zdaniem te 200-kilkadziesiąt milionów złotych, które zakwestionowało Najwyższa Izba Kontroli, to są źle wydane pieniądze, tak?
Być może byłyby, zresztą sam nikt nie kwestionuje celowości wydawania tych, to, że pieniądze na szpitale są potrzebne, ale nie z Funduszu Sprawiedliwości. Tylko to mówi NIK w swoim raporcie.
Pani redaktor,
pośle, co podkreśla NIK i co jest właściwie kluczowym zarzutem w tej sprawie, to jest to, w jakich okolicznościach są wydawane te pieniądze.
Okoliczności są takie,
że na przykład wydawane są pieniądze na szpitale albo na ochotnicze straże pożarne w trakcie kampanii wyborczych, że posłowie, między innymi pan poseł, jeżdżą do swoich okręgów wyborczych i się chwalą, że zdobyli pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości dla swoich okręgów.
Nie przypominam sobie, żebym w ciągu 2 lat miał jakąś taką inicjatywę poza jednym dofinansowaniem wozów w gminie Białej. Natomiast generalnie w całej Polsce finansowane jest OSP i to jest po prostu jedno z najlepiej ocenianych zadań.
Ja za chwileczkę panu posłowi przypomnę, ale w tej chwili musimy się pożegnać z słuchaczami RMF FM. Przenosimy się w tej chwili do internetu, albo raczej pozostajemy w internecie na stronach interia.pl i w naszych serwisach społecznościowych. I wracamy do rozmowy. Panie pośle, były takie przypadki, kiedy pan również starał się o pieniądze właśnie dla OSP i dla szpitali?
Gmina Biała to była jedyna kwestia, w której zostałem zaproszony na uroczystość, natomiast ja sam nie składałem żadnych wniosków.
Ale czy uważa pan, że tak powinno być, że pieniądze, które miały być przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw, są przeznaczone w rzeczywistości na szpitale i te pieniądze idą nie wtedy, kiedy te szpitale rzeczywiście potrzebują pieniędzy, ale w trakcie kampanii wyborczej?
25 5 milionów złotych na sprawy związane z COVID-em w zeszłym roku. Pani redaktor, te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, trzeba naprawdę, odłóżmy na chwileczkę politykę, to jest samo dobro. To jest samo dobro, które płynie i do OSP, które płynie do szpitali, które płynie do takich fundacji jak Fundacja Pani Ewy Błaszczyk. No nie ma tu naprawdę czego krytykować. To, że pan minister Zbigniew Ziobro zreformował fundusz, który w istocie nie działał za czasów Platformy Obywatelskiej, to jest jego wielka zasługa.
Ale panie pośle, NIK mówi o tym, że te pieniądze były wydawane bez wcześniejszego sprawdzenia, czy ochotnicze straże pożarne potrzebują takiego, a nie innego sprzętu. Czy w ogóle te ochotnicze straże pożarne potrzebują pieniędzy, a nie na przykład całkiem inne w drugim krańcu Polski? Czy akurat te szpitale, a nie inne potrzebują? Więc nawet NIK, nawet Fundusz Sprawiedliwości nie sprawdził, komu najbardziej są potrzebne te środki. Znaczy,
przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kto pisze ten raport i z jakich powodów jest pisany. A pisze go oczywiście na określone zlecenie grupa urzędników, którzy wypełniają określone zadanie pana prezesa Mariana Banasia, który, tak jak powiedziałem, broni dzisiaj się przed tym, że za chwileczkę zostanie mu uchylony immunitet. Tego się najbardziej boli. Będzie musiał odpowiadać przed sądem za kwestię dotyczącą jego oświadczeń majątkowych. Innymi słowy, raport Najwyższej Izby Kontroli jest tak dziurawy, jak dziurawe są oświadczenia majątkowe Mariana Banasia.
Panie pośle, ale to wy powołaliście pana Mariana Banasia na prezesa NIK-u i to wiedząc, że są wątpliwości dotyczące jego oświadczeń majątkowych, bo został powołany, gdy już było wiadomo, że takie wątpliwości są.
Pani redaktor, na stronach OKO.press pisała wiele artykułów na temat oświadczeń majątkowych, na temat rodziny pana Mariana Banasia. Było dużo znaków zapytania. Dzisiaj nie pamięta pani o swoich tekstach i zaczyna pani używać argumentów człowieka, który się broni, używać argumentów jako argumenty w 100% prawdziwe. A sytuacja, w której Najwyższa Izba
Panie
Kontroli...
Nie może pan teraz w ten sposób przedstawiać tej sytuacji. Po pierwsze, nie przekreślam tego, co pisałam, absolutnie. Cały czas uważam, że wątpliwości dotyczące oświadczeń majątkowych pana Mariana Banasia są, ale państwo wiedzieli o tym, powołując go na prezesa NIK. A poza tym, to nie Marian Banaś przeprowadził tą kontrolę, tylko kontrolerzy w całej Polsce, w oddziałach, w delegaturach NIK-u prowadzili kontrolę przez wiele miesięcy i to jest wynik kontroli wielu kontrolerów, a nie samego pana Mariana Banasia, który biegał po całej Polsce i zbierał materiały.
Jeszcze raz niech to wybrzmi. Główny zarzut, podkreślam, główny zarzut, nikczemny zarzut jest następujący, że 280 milionów złotych zostało źle wydanych. Tak jak powiedziałem, 180 milionów OSP, 50 milionów złotych na sprzęt do szpitali, 40 milionów dla pani Fundacji Pani Ewy Błaszczyk, 23 miliony na między innymi kamizelki odblaskowe dla dzieci. To są pieniądze, które zakwestionowała Najwyższa Izba Kontroli.
60 milionów na dotacje dla organizacji, które nie miały przygotowania, nie miały kompetencji, nie miały doświadczenia do wypełniania funkcji, które im powierzono i które de facto tych funkcji nie wykonały.
Zawierzyła broniącemu się Marianowi Banasiowi, ale...
Nie zawierzyłam Marianowi Banasiowi, zawierzyłam akurat dziennikarzowi OKO.press, który również, jak pan jest naszym czytelnikiem, być może zwrócił pan na to uwagę, opisuje od 2 lat nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i również pisał o tym, jakie nieprawidłowości wiązały się z działalnością tych fundacji.
Pani redaktor, no więc i pani, i dziennikarzowi OKO.press przyniosłem w takim razie o 2 projektach, 4 piękne publikacje właśnie sfinansowane w ramach tych projektów naukowych, które przeciwdziałają przestępczości przez
fundusze. A czy to jest od księdza egzorcysty?
Jest dokładnie o tych sprawach, które znalazły się w tak zwanym raporcie Mariana Banasia z Najwyższej Izby Kontroli. Więc zestawiamy dziurawy raport, który jest w istocie próbą obrony.
Ale nie, to panie pośle, musi pan wyjaśnić, z jakiego to jest projektu.
To jest chociażby kwestia dotycząca dyskryminacji ze względu na wartości religijne, ze względu na wiarę. To są rzeczy, które są pani redaktor bardzo
Czy pan poseł
istotne.
Uważa, że Fundusz Sprawiedliwości powinien się zajmować prześladowaniem ze względu na wiarę, w szczególności prześladowaniem
pani
chrześcijan
redaktor,
w Polsce?
To jest dzisiaj jeden z najważniejszych problemów.
Czy chrześcijanie są prześladowani?
Czy ja mam pani puścić te publikacje z czasów, kiedy były strajki kobiet, gdzie lżono chrześcijan, gdzie lżono chrześcijan, gdy w sposób wulgarny atakowano ludzi o wyznaniu katolickim? Te rzeczy niestety się dzisiaj dzieją.
Panie pośle, to nie jest prześladowanie chrześcijan.
No jak pani redaktor, nie jest prześladowanie chrześcijan? Jeżeli weźmiemy na przykład Gazetę Wyborczą.
Na tej zasadzie można powiedzieć o każdej grupie, po prostu dowolnej wyborczej. grupie społecznej można powiedzieć, że jest prześladowana, bo każda spotyka się z jakimś hejtem.
Ja nie widzę takiej skali hejtu, jak właśnie w stosunku do chrześcijan, do katolików. I dzisiaj kwestia właśnie dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę, jak i również orientację seksualną, jak i również kwestie wolności sumienia, to jest kwestia, która musi być zawsze badana również przez Ministerstwo Sprawiedliwości. I to są właśnie publikacje naukowe.
Jeżeli mówimy o tym, Fundusz Sprawiedliwości dał pieniądze na instalację alarmową i przeciwpożarową dla kilku obiektów sakralnych. Miało to zapobiegać przestępczości w postaci podpalenia na przykład tych obiektów sakralnych.
Uważa pan, że rzeczywiście... Pani redaktor, nie wiem, skąd pani ma tą wiedzę, bo jeżeli...
Z raportu NIK.
Jeżeli pani ma z raportu NIK, to chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Proszę też zważyć, że aż 100 stron uwag ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości zostały w całości odrzucone. W całości. Nie została przyjęta ani jedna uwaga. To pokazuje, że ten raport został...
Przez
Najwyższą Izbę Kontroli. To pokazuje, że ten raport pisany był na zamówienie Mariana Banasia. Nie był i nie jest rzetelny. Jest zresztą tak, jak się dzisiaj trzeba jasno mówić, no to, co dzisiaj Marian Banaś robi z Najwyższą Izbą Kontroli, która zaczyna być Najwyższą Izbą Kompromitacji, bo te wszystkie tezy, które są wygłaszane w ramach tak zwanego raportu Najwyższej Izby Kontroli, nie mają potwierdzenia w faktach. A fakty są, pani redaktor, tutaj. Fakty są tu, a nie w tym dziurowym raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Tak jak powiedziałem, pokazałem 280 milionów złotych, Najwyższa Izba Kontroli mówi, że są źle wydane. Pokazałem,
nie,
że to jest OSP, szpitale, ale to właśnie jest
klucze.
A potem, przepraszam, pani
ale
redaktor...
Ale nie wspomina pan cały czas o 60 milionach, które zostały fundacjom, przekazane fundacjom związanym z Solidarną Polską.
Ale nie ma czegoś takiego, pani redaktor. Nie ma żadnych takich pieniędzy przekazanych. Nie ma absolutnie ani jednego dowodu w raporcie Najwyższej Izby Kontroli personalnego. Nie ma ani jednego dowodu, który wskazywałby na istnienie nieprawidłowości.
Ale panie pośle, ośrodek Fundacji Ex Bono w Tychach finansowany z Funduszu Sprawiedliwości. Koordynatorką projektu Ewa Węglarz była radna aktywna polityk Solidarnej Polski. Na Podhalu pomoc prowadzi Stowarzyszenie Podhale
Nasz
Dom.
Bardzo dobrze, że pani wskazała, pani redaktor.
Dyrektorka biura poselskiego posła Siarki z Solidarnej Polski.
Pani redaktor, dobrze, że pani wskazała ten przykład, bo Fundacja Ex Bono jest właśnie
przykładów
przykładem,
jest kilkadziesiąt.
Nie, jest kilkadziesiąt, pani redaktor. Jakbym zaczął panią za chwileczkę odpytywać, no to pani zna tylko jeden przykład. Akurat ta fundacja, o której pani wskazała, jest przykładem profesjonalizmu Ministerstwa Sprawiedliwości, bo jeżeli zauważono, że projekt jest źle realizowany w Opolu, bo w Tychach jest realizowany bardzo dobrze, to natychmiast pieniądze odebrano i zareagowano w sposób profesjonalny. No, ja chciałbym, żeby każda administracja tak działała w sposób profesjonalny. Można zadać pytanie, a jak w takim razie ocenia
NIK
i
pisze, że
i
to
rozlicza,
nieprawda. NIK pisze, że to, zareagowano
pani redaktor, to ja panią też zachęcam. Porównajmy
w takim razie.
Proszę zobaczyć, jakie są standardy pana ministra Zbigniewa Ziobro, jak reaguje na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, a porównajmy z tym, co robi na przykład Rafał Trzaskowski w Warszawie. Miliony złotych do organizacji gender, do organizacji zajmującej się LGBT, miliony złotych na kompletne bzdury i nikt tego po prostu nie rozlicza. No to spróbujmy to porównać. Jakie pieniądze zostały tym organizacjom odebrane, które realizują rzeczy kompletnie warszawiakom nieprzydatne.
Ale panie pośle, nie wiem, skąd ma pan takie informacje, że nie rozlicza. Tutaj mamy dowody pochodzące z kontroli, że rzeczywiście te fundacje przez długi czas nie były kontrolowane, nie sprawdzano, co one robią, a kiedy sprawdzono, okazało się, że był tam...
Pani Marianowi Banasiowi zaufała. Naprawdę myślę,
że
oko powinny w tej chwili iść na Rafała Trzaskowskiego i zobaczyć, co się dzieje w Warszawie. Naprawdę. Tutaj, jeżeli ma pani jakiekolwiek wątpliwości...
Oko są na wszystkich polityków.
Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, zachęcam, bo naprawdę warto iść do Ministerstwa Sprawiedliwości, przejrzeć wszystkie dokumenty, wszystkie kwestie konkursowe. To jest pełna transparentność i pełna jawność. I wielu posłów zapowiadało swoją wizytę w Ministerstwie Sprawiedliwości, a potem, kiedy były przygotowane dokumenty, nie przyszli. To są bardzo dobre standardy Ministerstwa Sprawiedliwości.
Nie, panie pośle, nie ma tam dobrych standardów. Między innymi dziennikarze nie mogą uzyskać informacji o tym, jakie fundacje dostają dotacje, jakie kwoty są wydawane, na jakie cele, więc nie
Ale
może pan
powiedzieć...
Ale pani
jakieś informacje nie uzyskała, pani redaktor?
Tak, nie uzyskaliśmy wielokrotnie informacji dotyczących na przykład kwot dotacji dla poszczególnych organizacji i celów, na jakie są
warto
przeznaczone.
Warto jednak podejść do Ministerstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że w sposób profesjonalny pani te wszystkie informacje
uzyska. Czyli trzeba po prostu osobiście przejść się tam, stanąć u wrót i po prostu zapukać, zakołatać do pana ministra Ziobro, wtedy dostanie się odpowiedź.
No pani redaktor, pani oczywiście w tej chwili...
No bo my wiele razy wysyłamy pytania i nie tylko my, dziennikarze wielu
mediów. A proszę potem to porównać naprawdę, jakie są standardy dzielenia pieniędzy przez Rafała Trzaskowskiego i jego platformianą ekipę w Warszawie. To jest po prostu coś niebywałego.
Panie pośle, dziwi mnie...
Warto, żeby Oko Press na chwileczkę spojrzało właśnie w
co pan
w
teraz mówi. Jest pan byłym działaczem Stowarzyszenia Stop Korupcji,
tak.
Które to stowarzyszenie miało domagać się jawności właśnie życia publicznego, przejrzystości i tak dalej.
Tak.
Czy panu dzisiaj przeszkadza na przykład to, że w spółkach Skarbu Państwa obsadzani są ludzie powiązani właśnie z partiami, że to są nominacje partyjne, a nie związane z kwalifikacjami tych ludzi. Media od kilku dni, zespół dziennikarzy śledczych z kilku mediów publikuje kolejne artykuły dotyczące właśnie tego procederu. Kolesiostwo, nepotyzm w spółkach.
Akurat
teraz
pani redaktor,
sam
zaproponowałem, bo akurat w piątek było to procedowane w Sejmie po pierwszym czytaniu, wielką reformę kodeksu spółek handlowych, a więc wzmocnienie rad nadzorczych, wzmocnienie nadzoru właścicielskiego, wzmocnienie nadzoru nad spółkami, między innymi Skarbu Państwa, ale również nad spółkami prywatnymi, po to właśnie, aby pieniądze Polaków były jeszcze bardziej kontrolowane lepiej. Po takich aferach jak afera na przykład GetBack trzeba było zreformować instytucjonalnie działalność na przykład rad nadzorczych i zarządu. Więc jeżeli pani się pyta, czy mi to przeszkadza, mi przeszkadzało to, że rzeczywiście nadzór nad spółkami w ogóle prawa handlowego, spółkami akcyjnymi i spółkami ZO, no był niestety od wielu lat dziurawy. I sam przygotowałem takie przepisy, a w zasadzie przygotowało je 60 ekspertów, nie polityków, które dokładnie są odpowiedzią na to, o czym pani mówi. I proszę mi pozwolić powiedzieć, co się wydarzyło. Otóż w tej ustawie na przykład jest zapis, że eliminujemy z życia gospodarczego osoby skazane za korupcję, za przekroczenie uprawnień, za płatną protekcję, nie będą mogły zasiadać w żadnych radach nadzorczych i w żadnych zarządach spółek kapitałowych, ponad 440 tysięcy spółek kapitałowych. I co się dzieje? I Platforma Obywatelska, pani redaktor, Platforma Obywatelska zgłasza wniosek o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu, czyli nie chce Platforma Obywatelska tego,
ale
aby ci przestępcy...
Ale czy składa ten wniosek właśnie ze względu na ten konkretny zapis, czy składa z innych powodów?
A to jest dobre pytanie. A to jest, pani redaktor, dobre pytanie. To jest bardzo... Kiedy my chcemy oczyszczać życie gospodarcze...
Nie znam tak dokładnie tego tematu,
ja wiem, tylko pani mówię. Kiedy my chcemy oczyszczać życie gospodarcze, kiedy nie chcemy nieuczciwości na przykład w radach nadzorczych, żeby zasiadali przestępcy...
Ale pan zasugerował, że Platforma chce odrzucenia właśnie ze względu na to, że...
Znaczy, no to jest jeden z głównych...
Chroni jakichś aferzystów i tak dalej. Tak pan zasugerował, tak wynika z pana odpowiedzi.
Proszę, w takim razie, ja to powiedziałem z mównicy sejmowej, czego tak naprawdę Platforma Obywatelska chcecie, bo jeżeli chcecie, żeby dalej przestępcy skazani za korupcję zasiadali w radach nadzorczych i w zarządach, to tu się fundamentalnie ze sobą nie zgadzamy. Jeżeli my chcemy nowoczesnego, europejskiego, bardzo klarownego prawa po to, żeby na przykład kancelarie prawne nie łupiły spółek Skarbu Państwa, no to chyba, pani redaktor, to jest rzecz, o którą i pani, i Oko Press, i RMF FM wielokrotnie walczyło. Właśnie lepsze, skuteczne nadzory.
Czyli jak pan wróci do rządu, będzie pan przekonywał kolegów z rządu i teraz będzie pan przekonywał kolegów z partii, żeby zarzucili ten proceder powoływania właśnie kolegów, krewnych i tak dalej.
Po to zostałem, pani redaktor, w rządzie powołany i przez półtora roku miałem, czy 13-14 miesięcy miałem taki zaszczyt, pełnić funkcję pełnomocnika do spraw reformy nadzoru właścicielskiego. Tak, pani redaktor, ja uważam, że bez względu na formację polityczną, czy to jest prawica, czy lewica, są określone zasady i muszą być te zasady przestrzegane. I tym się różnię od polityków Platformy Obywatelskiej, że tak, ja na przykład, pani redaktor, byłem w spółkach Skarbu Państwa, byłem wiceprezydent PGNiG, nie w jakich 14, no nie, no pani redaktor, no proszę mi, no byłem w dwóch, czyli w PWPW, byłem członkiem zarządu w PGNiG SA i co? No i proszę mnie rozliczać za to, co zrobiłem. Jeżeli w 2016 roku, pani redaktor, stworzyłem zespół, który wywalczył 6 miliardów złotych od Gazpromu dla Polski, to jest dobre, czy to jest złe? Chciałbym być za to oceniany. Jeżeli stworzyłem zespół, który wywalczył i wygrał sprawę Opalu, czyli odnogi gazociągu Nord Stream przed Trybunałem Sprawiedliwości TSUE, to jest to dobre, czy to jest złe? Wie pani, jak myśmy wypalali żelazem te nieprawidłowości po czasach Platformy Obywatelskiej? To, co się działo w spółkach Skarbu Państwa przed rokiem 2015, dramat, pani redaktor.
Panie pośle, słyszeliśmy to już wiele razy, że miał
ale
być dramat również w resortach, miały być liczne zawiadomienia do prokuratury
się,
i tak dalej.
Rozliczajmy się.
Nic z tego nie wyszło, żadne zawiadomienia nie wpłynęły, a tam, gdzie wpłynęły, sprawy zostały umorzone i nic z tego nie wyniknęło. Państwo ciągle mówicie
właśnie,
o tym,
właśnie,
co było
nie,
8
redaktor,
lat nieprawidłowości
jest bardzo
za Platformy
wiele,
i
wiele rzeczy, które
efektów namacalnych.
No, pani redaktor, no bardzo wiele, na przykład ja się zajmowałem kwestią fatalnej umowy w 2010 roku Tuska, Pawlaka z Gazpromem, uzależnienie od Polski.
Chciałam zapytać tylko jeszcze na koniec, a w tej sprawie zarzuty zostały postawione. Bardzo ważną
proszę
rzecz.
Przyjmie, panie
dla mnie w tej chwili właściwie chyba najważniejszą z tego, co dzieje się w naszej polityce, w ogóle co się dzieje w Polsce. Czy pan uważa, że Polska Straż Graniczna powinna zawracać do granicy z Białorusią rodziny z dziećmi migrantów, którzy przylecieli właśnie?
To nie jest kwestia, pani redaktor, mojego zdania, tylko to jest kwestia faktów. Jeżeli rodzice dzieci nie składają wniosku azylowego i chcą taki wniosek złożyć w Republice Federalnej Niemiec, a nie w Polsce, to zgodnie z polskim prawem muszą być zawróceni. No, ale pani redaktor,
takiej
no,
sytuacji
można rozdzielać.
Nie ma. Ci ludzie proszą o pomoc w Polsce, o ochronę w Polsce i nie dostają, zostaną zawróceni do
redaktor,
granicy. Czy oni powinni wrócić?
Ja na ten temat rozmawiałem z panem ministrem Wąsikiem, który potwierdził mi jedną rzecz. Żaden z tych przypadków nie jest przypadkiem, w którym został złożony wniosek o pomoc prawną w Polsce, o pomoc międzynarodową.
No bo
nie
Straż
ma takiej...
Graniczna nie przyjmuje tych wniosków.
Nie, właśnie chcą przyjąć, tylko oni nie chcieli złożyć tych wniosków. No to zgodnie z polskim prawem, no chciałaby pani rozdzielać rodziny, dzieci od rodziców?
Panie relacje osób, które były tam zatrzymywane na granicy, którzy mówią dokładnie co innego.
To nie jest kwestia relacji, pani redaktor, jeżeli nie ma wniosków azylowych, to w takim razie dzieci nie mogą być rozdzielone od rodziców. I na pewno, ale ostatnio, na pewno z tymi fake newsami naprawdę straszliwymi trzeba walczyć, bo jeżeli słyszę Platformę Obywatelską Lewicę, która mówi, że się zostawia dzieci w lesie, no to to jest naprawdę poniżej wszelkiej krytyki. Nie ma takich zdarzeń.
Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Do usłyszenia.